Tutaj w Studiu Radia Kraków już nasi wspaniali goście. Pani redaktor Maria Malatyńska, filmoznawczyni i krytyczka.
Dzień dobry.
Autorka wywiadów z Jerzym Szturem. 960 felietonów, tyle się ukazało?
Tak, 967.
Siedem nawet.
Tak.
Dwie książki. No i aktorzy Narodowego Teatru Starego, bo trudno bez aktorów rozmawiać o panu profesorze Jerzym Szturze. Jacek Romanowski, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Michał Majnicz, który nawet był studentem profesora Jerzego.
Zgadza się, dzień dobry.
Sztura. Ale zanim Jerzy Sztur postanowił zostać aktorem, genialnym aktorem, którym był, co do tego zgadzają się wszyscy, sprawdzałam nawet jego oceny na różnych forach. Zawsze te oceny są najwyższe, jeżeli chodzi o jego warsztat aktorski. Studiował polonistykę, co powodowało, że był aktorem niezwykle świadomym, doskonale wykształconym. A pamiętam, jak wiele, wiele lat temu... wtedy studenci szkoły teatralnej tłumaczyli mi, że aktor nie może być za bardzo intelektualistą, bo to jednak trochę szkodzi. Przepraszam, że mówię to w obecności aktorów, ale takie zdanie usłyszałam od studentów aktorstwa. Jak to jest z tym byciem intelektualistą i byciem aktorem?
No tutaj by trzeba założyć, że jak się kończy polonistykę, to się zostaje intelektualistą. A to niekoniecznie jest prawdziwe. Natomiast na pewno ma się inną świadomość i to jest bardzo ważne. Ma się przede wszystkim jakby zewnętrzny ogląd w stosunku do literatury, a więc do postaci. I być może jest to bardzo dobre wyjście w ogóle do późniejszego aktorstwa. Ale mnie się wydaje, że to, że Sztur skończył polonistykę, związało się potem z innymi sprawami, które już przeżył potem jako aktor i jako autor książek rozmaitych. Bo wydaje mi się, że on zawsze tak mówił w tych naszych właśnie licznych wywiadach, mówił, że zawsze marzył o tym, żeby zostać pisarzem. Muszę się przyznać, że trochę traktowałam to jako pewną kokieterię, ale z drugiej strony zobaczyłam, że w praktyce wygląda to w ten sposób, że on rzeczywiście miał taką świadomość, że jeśli napisze, to zrozumie. I było coś takiego bardzo widoczne na przykład w jego ostatniej książeczce, która została wydana już miesiąc po jego śmierci. Był to pamiętnik z ostatniego roku po jego tym ciężkim przeżyciu. Ale gdy zaczęło się to wszystko, co się zaczęło dookoła niego, to on jakby, jego reakcją zasadniczą było to, że przepraszam, usiadł do stołu i zaczął pisać. Specjalnie mówię usiadł i zaczął pisać, ponieważ on pisał przede wszystkim piórkiem, nie na komputerze, tylko wszystko to, co pisał, pisał po prostu ręcznie. I nawet takie ręczne rzeczy oddawał potem do wydawnictwa. To była też taka oryginalne takie spojrzenie. Ale jest coś takiego, że cała ta jego, to jego warsztatowe przygotowanie być może zaowocowało właśnie w tych książkach, które były z jednej strony właściwie taką jakby próbą poszerzenia jego przeżyć jako aktora, ale z drugiej strony było coś takiego przedziwnego. Miałam zawsze takie wrażenie, że on pisząc książki o tych swoich dokonaniach scenicznych, filmowych i tak dalej, jakby wzywa nas na świadków tak samo, nas odbiorców, czytelników, wzywa na świadków, że jakby chcąc zrozumieć samemu, co przeżył, czego dokonał, równocześnie tak jakby się nas pyta, czy rzeczywiście to się stało. Więc to bardzo takie interesujące. A czy to było intelektualne? No, było mądre po prostu. Było mądre i było inteligentne.
Panie Jacku, pan pamięta swoje pierwsze zetknięcie z Jerzym Szturem?
No tak, to pamiętam, bo to było już wprawdzie lata temu, ale to było jeszcze w szkole teatralnej i wtedy ja byłem na pierwszym roku, on był chyba 2 lata wyżej, potem za chwilę się okazało, że już jest 3 lata wyżej, ale nie dlatego, że ja siadłem na pierwszym roku, tylko dlatego, że to był ewenement wtedy w tamtym czasie, że ta szkolna jakaś tam rada pedagogiczna zdecydowała, że właściwie już nic więcej go nie nauczy. Wobec tego on zrobił 2 lata w jednym roku i nagle znalazł się już od razu na 4. po drugim. No to on chodził w takim nimbie, no, człowieka niezwykle, po pierwsze, no, utalentowanego, a dwa, że już zaczynającego po prostu wielką karierę i telewizyjną, i filmową. I wszyscy patrzyliśmy na niego z taką zdrową zazdrością po prostu. A poza tym on akurat wtedy w ogóle w tym środowisku studenckim krakowskim był taki czas, że było dużo takiej dobrej rozrywki, naprawdę taka estrada, ale na najwyższym poziomie. I Jurek z Sobczukiem, Bogusiem robili tą spotkania z balladą. Najpierw w Rotundzie, potem w telewizji Kraków. Równocześnie Janusz Rewiński robił kabaret Fiut, co się nazywało Fiut. To jest skrót tego, co nas interesuje. Film i ewentualnie telewizja. Taki był ten Fiut. No i jeszcze były jakieś, w Rotundzie były jeszcze jakieś takie też kabarety. I spotkało mnie wtedy wielkie wyróżnienie, bo Jurek zaprosił mnie do właśnie jednego ze spotkań, z pierwszych spotkań z balladą. On tam wymyślił taki tercecik takich, to się nazywało soc beat canon rytm. I myśmy we trójkę śpiewali na głosy takie socrealistyczne piosenki typu Przodownica, Przodownica, czesze złoty włos, uśmiech krasi zdrowelica, nuci sobie w głos. No więc to było moje pierwsze spotkanie z Jurkiem, z starszym kolegą, który mnie zaprosił.
Tak. Ale te spotkania z balladą później mu się czkawką odbijały, kiedy trafił do zespołu narodowego dzisiaj.
No tak, bo też, ten program ewoluował w taką stronę bardziej już estradowy przez mniejsze E. Powiedziałbym. No więc, no tak.
No a koledzy ze Starego Teatru nie cenili tej działalności. Dzisiaj chyba bardziej wyrozumiali są i aktorzy nawzajem dla siebie, i reżyserzy nawzajem dla siebie. Wtedy, jeżeli ktoś chciał uprawiać wielką, poważną sztukę, to nie mógł się bawić w jakieś wygłupy na scenie.
A czy ja wiem, czy to jest zależne?
Ale może, myślę, że teraz chyba, a czy zawsze jest jakiś... No nie wiem, dzisiaj powiedzmy te takie, też te podziały, które są, przeskakuje na trochę na społeczno-polityczny pole. Teraz jest powiedzmy, można się spotkać z ostracyzmem, ale na tle właśnie takim politycznym. Mhm. A wtedy wydaje mi się, ja pamiętam, że on, Jurek, w swojej tej ostatniej chyba książce, jak opowiada o wejściu w teatr, to tak mam wrażenie, że trochę przesadza, jeśli chodzi o to, że mu tak koledzy tak
sypali piasek.
Sypali piasek za te spotkania z balladą. A myślę, że to jest tak, no to, coś w tym mogło być. Też zwłaszcza, że to chyba było w trakcie rozmowy z Jankiem Nowickim, który tak, po prostu miał też takie swoje humory i lubił tak...
Złośliwawy potrafił być.
To tak samo jak Jurek Bińczycki też potrafił tak przyciąć, ale to wszystko było, nie wiem, jest taki wiersz, jak bardzo kocha w nienawiści. O, coś takiego, że to było wszystko z jakiejś, nie wiem, życzliwej. Jest coś takiego jak życzliwa ironia.
No tak, ale była taka sytuacja, wiem, że chyba pan Wiktor Sadecki też brał w tym udział, że mówił tak, drogi kolego, nie wypada być konferansjerem, jak się jest w Narodowym Starym Teatrze.
To na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy i mam nadzieję, że pan Michał Majnicz włączy się też do naszej rozmowy za kilka minut. Jacek Romanowski i Maria Maletyńska to nasi goście dzisiaj. O fenomenie Jerzego Sztura, aktora, reżysera, scenarzysty, pisarza także, dydaktyka, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Rozmawiamy dzisiaj w Radiu Kraków, a gośćmi są pani redaktor Maria Maletyńska i aktorzy Narodowego Teatru Starego, pan Michał Majnicz i pan Jacek Romanowski. Czy w momencie, kiedy Jerzy Sztur został rektorem szkoły teatralnej, to troszeczkę się usztywnił?
Nie, żeby... nie. Nie wiem, czy to ja, ale tak bym nie powiedziała. Tak bym nie powiedziała, że wydawało mi się, że zrozumiał ciężar odpowiedzialności, zwłaszcza, że jego lata rektorowania, zresztą 12 lat był rektorem przecież z przerwą w środku, przypadły na dosyć takie znamienne lata. No... Wiemy dobrze.
On panią zaprosił do szkoły teatralnej to, żeby pani uczyła aktorstwa filmowego studentów.
Tak, ale to było w bardzo dawnych czasach, o których mówimy. To było tak, że trzeba było mieć etat, żeby była ciągłość pracy. I mnie zlikwidowano życie literackie w 90 roku. Poległo na przemianach politycznych i wtedy myśmy się znali już z Jurkiem, bo ja robiłam sporo wywiadów wcześniej z nim i po prostu on mnie wtedy zaprosił do etatowego uczestniczenia właśnie w szkole, więc byłam zaskoczona, powiedziałam dobrze, to na chwilę zobaczę jak jest, po czym zostałam 25 lat, więc chyba dobre to było zaproszenie.
Jest tu z nami pani student i student też pana profesora Jerzego Sztura, pan Michał Majnicz. Jakim był wykładowcą?
Właśnie, przede wszystkim siedząc naprzeciwko pani profesor i pana profesora, tak poczułem się jak student, znowu jak student, nie? Czyli kontrola tego, co będę mówił, żeby dobrze wypaść. Ale tak na serio, ja miałem z nim takie spotkanie już najpierw, będąc chyba na trzecim roku, zaprosił mnie do swojego dyplomu, który robił z czwartym rokiem, tam gdzie był Tomasz Kot, Krzysztof Pluskota, Pruchniewska. I ja już wtedy czułem się trochę wyróżniony, że akurat mnie wybrał, a potem na czwartym roku zaproponował mi główną rolę w spektaklu dyplomowym Kubuś i jego pan, Kundery. W związku z tym ja już przez ten fakt, że mnie wybrał, czułem się wyjątkowo, bo ja pana Jerzego znałem głównie ze srebrnego ekranu. I no, to było moje jak gdyby takie spełnienie marzeń, nie? Że teraz mogę z nim pracować w szkole, bo chciałem jeszcze nawiązać do mojego pierwszego spotkania. Jeszcze nie byłem studentem, ale chodziłem do takiego studia aktorskiego Doroty Pomykały, jeszcze wtedy w Bytomiu. I on robił nabór do swojego filmu Spis cudzołożnic. Ja miałem może wtedy 17 lat. Pojechałem z moim kolegą Piotrem Rękawikiem, który też jest po naszej szkole. No właśnie, historia była taka, że myśmy przyjechali i cały dzień byliśmy na ujocie, czekając na jedną scenę, bo szliśmy w takim kondukcie tych wszystkich profesorów. Po prostu byłem statystą. No i chodzi o to, że to czekanie było tak upierdliwe, że postanowiliśmy wyjść na chwilę na miasto. No i w tym momencie, jak wyszliśmy, to oni akurat nagrali tę scenę. W związku z tym pierwsze moje spotkanie z Jerzem, bo on się dowiedział, że nas nie było, to był tak zwany opierdziel, że on sobie w ogóle nie wyobraża. No a potem się dostałem do szkoły. W związku z tym, całe szczęście, on tego nie pamiętał. No bo rozumiem, że gdyby pamiętał, może akurat nie zostałbym obsadzony w głównej roli już potem w dyplomie.
Miał wyjątkową zdolność łączenia tonów wysokich z niskimi. Był mistrzem tragikomedii. Być może dlatego tak Włosi go pokochali. I te jego filmy, które kręcił później sam, to właśnie była, to były najczęściej tragikomedie. Najbardziej odnajdywał się chyba w łapaniu takich niuansów.
Tak, tak. Ja pamiętam, jak opowiadał mi, że przy jakichś tam spotkaniach włoskich, gdzie grał zawsze poważne role, w każdym razie na początku, powiedział, że któryś z kolegów aktorów mówi tak: a czy nigdy nie chciałeś się spróbować w komedii? Tymczasem on już był aktorem komediowym, tylko że jeszcze do Włochów to nie dotarło. Tutaj jest bardzo przedziwna historia, ponieważ on był ogromnie wszechstronny i właściwie no, wiele miał talentów i żadnego z tych talentów nie zakopał, a wprost przeciwnie, rozmnożył. I wydaje się, że to coś, czego byliśmy świadkami, zaczął od Wielkiego Teatru, ale to przecież nie Belzebub określa jego twarz, nie Wierchowieński z Biesów, a właśnie Danielak. Prawda? Czyli właściwie można powiedzieć, że to film go bardziej określił. Film kazał o nim myśleć tak właśnie jako o człowieku wszechstronnym. I dopiero wtedy przypomniano sobie, że przecież wielkie role, które cały czas za nim szły. I można powiedzieć, że nawet i wspaniała rola, już znacznie późniejsza, Papkina na przykład w Zemście, którą zrobił Wajda, była wspaniałą komediową rolą i wystarczyło, że on wszedł na scenę i od razu był Papkinem, to przecież wiadomo było, że to jest teatr, ale gra Sztur, który się tak cudownie sprawdził w komedii wcześniej. Więc coś takiego było właśnie, że wszyscy chcieli patrzeć na tę jego twarz komediową bardziej chyba.
Twarz miał wyjątkową. Wspomniała pani tak. O Belzebubie, to jest rola, którą on chyba debiutował tak. W Starym Teatrze. No właśnie tak. w Dziada Swinarskiego.
W wszechstronności to najbardziej mi zawsze w nim chyba imponowało w jego aktorstwie ta nieprawdopodobnie wręcz ekwilibrystyczna umiejętność zmiany tonów właśnie. Dlatego to, o czym mówiłaś, Marysiu, że był w takich w tych tony wysokie, niskie, jeśli chodzi o gatunek, że tak powiem, postaci, ale to było rzeczywiście imponujące, że dlatego mówię o tym jako daję, że tak powiem, świadectwo swojego zachwytu jego warsztatem, znaczy jego świadomym umiejętnością tego wręcz manipulowania sobą. To było wszystko bardzo organiczne, a to jest w teatrze i w aktorstwie w ogóle niesamowicie trudne do uzyskania. I to już jest naprawdę najwyższa półka. A propos tego usztywnienia się, o którym pani mówiła po przyjęciu, że tak powiem, tych insygniów rektorskich, to przypomniałem sobie teraz, jak przyjechała Agnieszka Holland na wykład inauguracyjny, który miała wygłosić i tam w korytarzu chcieliśmy mówić tak, ja właściwie przyjechałem tutaj po to, żeby zobaczyć mojego kolegę Jurka Sztura w tych gronostajach. Jak on będzie wyglądał? Mówi, wygląda naturalnie.
Na początek roku akademickiego grywał kontrabasistę.
Był taki czas, tak, był taki czas. Kontrabasista to jest bardzo szczególna jego rola, bo to jest właściwie, to jest przedziwna rzecz, dlatego że on dojrzewał, dorastał, zmieniał się, starzał się. Wszystko razem z kontrabasistą. Kontrabasista istniał 30 lat. Grał go wszędzie.
Nawet w Radiu Kraków.
tak, prawdą jest. I rzeczywiście kontrabasista się zmieniał razem z nim fizycznie, nie tylko psychicznie. Pamiętam, jak już pod koniec, jak to grywał, to nawet zmieniał teksty, bo powiedział, no dziewczyna nie może się zakochać we mnie, jak ja już mam tyle lat i tak wyglądam, jak wyglądam.
Postarzał oblubienicę.
Tak, i w związku z tym zmieniał. To jest dziwna sprawa, ponieważ ten kontrabasista istniał nie tylko na wszystkich możliwych scenach, w nim samym, ale istniał też w książce. Przecież napisał książkę pod tytułem Ja kontrabas, albo Ja kontrabas. I gdzie wszystkie te perypetie, zmiany postaci, doroślenia postaci, dojrzewania, starzenia się i tak dalej, wszystko to było obecne. I to jest coś wspaniałego. To jest tak jakby propozycja prawie że informacji warsztatowej.
Wracamy do rozmowy z panią redaktor Marią Malatyńską i panami Michałem Majniczym i Jackiem Romanowskim, aktorami Narodowego Teatru Starego. Rozmawiamy o Jerzym Szturze, profesorze Jerzym Szturze. W przyszłym tygodniu tydzień z Jerzym Szturem, między innymi masterclass Michał Majnicz, będzie Kubuś Fatalista. czyli ten spektakl, z którym, nad którym pracował pan z Jerzym Szturem jako profesorem, ale też poniekąd jako reżyserem.
Tak. No i właśnie tutaj w przerwie rozmawialiśmy o jego metodzie pracy, o tym, jak on się komunikował z nami, ze studentami i właśnie mówię, że teraz czego brakuje mi, chociaż ja nie uczę osobiście w szkole, no kiedyś tam uczyłem przez chwilę, ale faktycznie też w teatrze, patrząc na to, jak my teraz przygotowujemy się, jak pracujemy nad postacią, czy w ogóle nad tekstem, to mam wrażenie, że brakuje mi tego, co miał pan Jerzy, czyli tego wewnętrznego rozwibrowania i takiego szybkiego przechodzenia. Właśnie to, co też pan profesor Jacek Romanowski mówił, nie? Że wysokie tony, niskie tony. On nie bał się popełniać błędów. On po prostu był sobą w każdym calu, ale też można było przez to zobaczyć, jak on wewnętrznie jest ciekawy, jak to jest wachlarz emocji. I pamiętam, bo myśmy pracowali nad tym tekstem w szkole na ulicy Warszawskiej i pamiętam, że ja zawsze tak chłonąłem no, wszystko, co on opowiadał, te swoje wyprawy do Włoch, to jak jego obserwacje, to, co go fascynowało, co go śmieszyło. I przez to, jak on o tym opowiadał, ja w zasadzie budowałem dzięki temu swoją postać. No bo dla mnie on był już tym Kubusiem. On potrafił być bardzo malutki, skromny, a jednocześnie nagle się rozpasać w tych emocjach i być taki kolorowy, ale też dyktator, konsekwentnie walczący o swoje zdanie. No i potem ja nawet nie wiem, kiedy te zajęcia się kończyły. 4 godziny przychodziły, o tak, nie? A teraz to tak się spotykamy i tak gadamy, tak plicimy, tak czytamy i mam wrażenie, że ja co chwilę sprawdzam ten zegarek, a wtedy tego po prostu nie było. Albo ja byłem młodszy i zupełnie inaczej chłonąłem wtedy rzeczywistość, bo wydawało mi się, że wszystko, o czym pan profesor mówi, jest po prostu ciekawe, jest jakieś kolorowe, jest jakieś takie przez niego przeżyte, te jego podróże, to, że opowiadał nam właśnie, jak się gra we Włoszech, jak wychodził do publiczności albo wychodził na scenę, to zanim powiedział kwestię, to on przyjmował brawa. Ja tego na przykład nie wiedziałem. Że on wchodził na scenę w postaci i nagle ludzie wstawali, bili mu brawo, on się kłaniał i dopiero gra. Nie?
Ojej.
I on mówi... Może pan też tak będzie miał kiedyś w przyszłości, czego panu życzę.
To przerywa akcję przecież.
Tak, tak. No, ale
bo się chodziło na Sztura, a nie na spektakl.
No tak. I a propos tego kontrabasisty, bo ja to widziałem właśnie jeszcze wtedy w PWST. I pamiętam, że ja byłem pod tak ogromnym wrażeniem i to było to, nie, że ja chciałem tak jak on. Po prostu wypełniać sobą każdą sekundę, każdą minutę, nawet jak on nic nie mówił, odwracał się, żeby chwycić po ten instrument, to było wszystko wypełnione, nie? Wiadomo, że ludzie się też przyzwyczaili, że on będzie śmieszył. I ja na przykład spotkałem się z tym, że on bardzo dużo mówił rzeczy na poważnie. To jak go boli ten świat, to że wiele... On też bardzo dużo od nas wymagał, żeby nauczyć się tekstu, żeby nie robić skrótów myślowych, żeby szukać tej postaci, czytać książki, oglądać filmy, słuchać muzyki. I to było naprawdę, to było bardzo, bardzo podbudowane, że on nie działał w taki sposób schematyczny. Nigdy nie wiedziałeś, co mu wpadnie do głowy, nie? A potem pamiętam, że raz przyznałem mu się, że czytając tę scenę, tak się wzruszyłem, panie profesorze, że aż mi łzy pociekły. On mówi, o, pani Majnicz, to może trzeba zmienić zawód. Pan masz robić swoje, a to widz ma płakać. No i wtedy Ja też no, trochę czasu musiało minąć, zanim ja zrozumiałem, co on do mnie mówi, nie? Że faktycznie po tych kilkunastu czy kilkudziesięciu spektaklach, kurde, to mnie dużo kosztowało, nie?
Miał niezwykły dystans do siebie i sypał anegdotami jak z rękawa. Zawsze jak przychodził tutaj do radia, to rozbawiał nas, potrafił nas rozbawić, a za chwilę już był poważny, już był w temacie rozmowy. Pamiętam, jak kiedyś opowiadał, jak szedł bulwarami wiślanymi, jakaś pani szła z wnuczką i mówiła, zobacz, zobacz, osiołek ze szereka tam idzie.
No właśnie, i to była jego zmora potem już ten osiołek.
No tak, tak, tak. Ale równocześnie jakie to było arcydzielne. Mój Boże, jakie to było. Fakt, że do osiołka właściwie weszły rozmaite jego zagrania, jego powiedzenia, cytaty z niego, to stworzyło zupełnie inną postać. I właściwie teraz trudno sobie wyobrazić, żeby istniał osiołek w innym wykonaniu. A podobno ma powstać następna część.
No, to może AI odtworzy głos Jerzego Sztura po to, żeby wciąż to był on. Jakim był reżyserem, panie Jacku? Bo wy byliście kolegami, a potem pana reżyserował.
Tak, spotkałem się z nim jako właśnie kolegą na scenie, a równocześnie potem reżyserował mnie w teatrze, reżyserował w telewizji i raz w kinie, raz w filmie. W tym Tydzień z życia mężczyzny, tam mnie zaprosił do takiej nie malutkiej roli. Także mogę powiedzieć, że reżyserował mnie i za każdym razem czułem się, że tak powiem, bezpiecznie. To znaczy widziałem człowieka, który jest niezwykle skupiony i bardzo, że tak powiem, na każdym polu jest u siebie. On przychodził absolutnie przygotowany. To nie znaczy, że to było jakieś skostniałe jego wyobrażenie o postaci, którą ja mam zagrać. Absolutnie był w tym, było partnerstwo, to znaczy on słuchał tego, gdzie mi jest niewygodnie, czego nie rozumiem. W czasie tej rozmowy, która była właśnie, nie uciekało się w jakieś anegdoty. Znaczy tak jak mówicie o tym, że on był, z jednej strony miał ten niesamowity luz Jurka Sztura, który po prostu sypia anegdotami, to w momencie, kiedy zaczynał pracę, to jakby to wszystko, bo to się czasem miesza niepotrzebnie w pracy z różnymi ludźmi, spotykało mnie coś takiego, że nagle odpływamy gdzieś zupełnie na bok, niby w imię, że tak powiem, rozluźnienia aktora, a tymczasem on potrafił naprawdę bardzo konsekwentnie i precyzyjnie dawać uwagi, a równocześnie przyjmował jakieś
propozycje.
Przyznam się, że tak teraz z perspektywy, to jedno z najciekawszych zdarzeń miało miejsce właśnie w szkole teatralnej, kiedy zaprosił mnie do takiego dyplomowego właściwie przedstawienia. Tam grał Andrzej Deskur, Agnieszka Chrzanowska i ja trzeci. To się nazywało Stacyjka i to było na jakiś festiwal włoskich sztuk współczesnych czy coś takiego. I wtedy zaznałem czegoś takiego, że dwoje studentów i pedagog tak zwany z nimi reżyserowany jest przez pana rektora, reżysera Sztura. I wyszło bardzo piękne przedstawienie i ja się chyba strasznie dużo wtedy też, nauczyłem, po raz kolejny przekonałem się, że o tym jeszcze chciałem powiedzieć, że on potrafił być bardzo pryncypialny. A propos tego, czy jako rektor zmieniał, że tak powiem, zmienił się wewnętrznie. Nie, on wiedział kiedy trzeba, że tak powiem, uprzeć się przy czymś. Trzeba narzucić swoją wolę, bo reżyser musi narzucić swoją wizję równocześnie. Oprócz tego, że słucha, jest w kontakcie z aktorami, ale musi mieć... I on miał to bardzo, bardzo wzorcowo, powiedziałbym, było w nim coś takiego.
Od poniedziałku, 24 lutego do 2 marca, Tydzień z Jerzym Szturem, Narodowy Teatr Stary, Kino pod Baranami, Akademia Sztuk Teatralnych Lekarskich zapraszają. Program pełny, dostępny jest w internecie, także wystarczy wstukać, proszę Państwa, tydzień z Jerzym Szturem, tam wszystko wyskoczy. Mnóstwo tych spotkań jest bezpłatnych, wystarczy pobrać wejściówkę i można w tym brać udział w rozmowach arcyciekawych z gośćmi. I pokazane będą w kinie pod baranami dwa filmy i chciałam, żebyśmy o tych filmach coś powiedzieli na koniec, bo to są bardzo znaczące filmy. Spis cudzołożnic i...
Duże zwierzę.
I duże zwierzę. To duże zwierzę, film, który nakręcił po Kieślowskim, prawda? Bo to jest film niezrealizowany przez Krzysztofa
Kieślowskiego. Tam była taka sytuacja, że Kieślowski chciał nakręcić taki film i napisał scenariusz. Właściwie, jak powiedział potem Sztur, no szkic scenariusza, ponieważ potem czasy się troszkę zmieniły, więc trzeba było zmienić scenariusz. I ten scenariusz nie spotkał się z zainteresowaniem w Polsce. I Kieślowski wziął go i pojechał razem z tym scenariuszem za granicę i chciał zdobyć pieniądze zagraniczne. I wiem, że rozmawiał z Francją, gdzie był już właściwie tak, no, już troszkę znany, i rozmawiał w Niemczech. I nigdzie nie znalazł pieniędzy, ale gorsze, że zgubił scenariusz. I tego scenariusza nie było. I proszę sobie wyobrazić, że dopiero w latach 90., a więc blisko po 20 latach, ten scenariusz został odnaleziony przez naszego Kubę Morgenstern'a, czyli Janusza Morgenstern'a, reżysera wspaniałego, który był na festiwalu w Wiesbaden i odnalazł scenariusz na festiwalu w Wiesbaden, czyli w Niemczech. I przywiózł ten scenariusz do Polski. I wtedy się zainteresował tym Sztur oczywiście, ponieważ no, gdzieś było u źródeł tkwił tutaj Kieślowski.
Kieślowski, bez którego nie byłoby Jerzego Sztura takiego?
Nie byłoby na pewno takiego Jerzego Sztura, na pewno. Ale to jest sprawa okropnie duża właściwie, bo to było ciągłe zderzanie wielkiego teatru klasycznego z mniejszymi współczesnymi, realistycznymi, społecznymi, etycznymi filmami. I to bez przerwy zderzanie tej wielkości teatralnej ze zwykłością filmową powodowało, że właściwie ten Sztur się musiał ciągle zmieniać. Ale wracajmy do tego dużego zwierzęcia. I w związku z tym on się bardzo tym zainteresował. No i powstało to, co powstało, czyli cudowny film, gdzie piękna para państwa Sawickich, to znaczy Ania Dymna, z którą będę miała przyjemność rozmawiać, i Jurek Sztur jako pan Sawicki, no są opiekunami wielbłąda pozostawionego przez cyrkowców. Wyjechali, jakiś stary, już nieprzydatny wielbłąd pozostał. I oni się tym opiekują. No i on opowiadał na przykład cudownie, pewnie Ania będzie o tym mówić, bo na pewno to pamięta, o tym, jak się zmienia stosunek do zwierzęcia i co to zwierzę sobą wyobraża. No. On najpierw mówił, że sprawa tolerancji, i o to chodziło Kieślowskiemu, sprawa tolerancji. Oczywiście cały tam zespół jest przeciwko, znaczy cała wieś jest przeciwko państwu Sawickim, gdzie są dziwadła jakieś, hodują wielbłąda. No i potem właściwie zmienia się to tak dalece, że na przykład może być interpretowane dzisiaj na przykład tak, że każdy ma prawo do miłości.
No, każdy ma jakiegoś wielbłąda, prawda?
Tak. No więc właśnie. Więc oczywiście to wszystko tak ulega przemianie i to jest piękne, że właściwie ten scenariusz istnieje tyle lat i że wciąż jest i wciąż jest ważny.
Zapraszamy Państwa gorąco na tydzień z Jerzym Szturem. Od poniedziałku do końca przyszłego tygodnia będą się działy rzeczy piękne. A w studiu Radia Kraków dzisiaj byli pani redaktor Maria Malatyńska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I panowie z Narodowego Teatru Starego, Michał Majnicz.
Dziękuję.
I Jacek Romanowski.
Dziękuję bardzo.